Tożsamość i przemoc. Cywilne drogi do pokoju według Sena. Artykuł analizuje problem przemocy i konfliktów społecznych, odrzucając uproszczone narracje i poszukując cywilnych dróg do pokoju. Wbrew popularnym przekonaniom, źródłem problemu nie jest brak siły, lecz niezdolność do efektywnego wykorzystania zbiorowej inteligencji w obliczu natłoku informacji i sprzecznych narracji. Kluczowa jest wielowymiarowość tożsamości, stanowiąca fundament odporności społecznej. Artykuł, opierając się na raporcie Amartya Sena, demaskuje mechanizmy uproszczeń poznawczych, upokorzeń strukturalnych i monopolizacji kanałów ekspresji, które napędzają przemoc. Proponuje konkretne rozwiązania instytucjonalne, od edukacji pluralistycznej po regulację rynku informacyjnego, aby uczynić przemoc nieopłacalną, a współpracę i wzajemne uznanie zyskownymi. Prawdziwa walka o pokój to bitwa o umysły, która wymaga systemowego podejścia obejmującego prawo, ekonomię i technologię. Zacznijmy od gestu, który w ekonomii prawie czy zarządzaniu ryzykiem jest absolutną podstawą, a w praktyce publicznej stał się aktem rzadkiej odwagi. Chodzi o odmowę przyjęcia świata w postaci gotowej bajki. Taka bajka bywa wygodna, ponieważ redukuje złożoność do jednej czytelnej osi, a rozproszony lęk kanalizuje w jednym wrogu, po czym natychmiast oferuje obietnicę porządku. To propozycja, której trudno się oprzeć. Raport Komisji Wspólnoty Narodów pod przewodnictwem Amartya Sena nazywa tę wygodę po imieniu, lecz czyni to w stylu dalekim od akademickiej kurtuazji. Jego język jest zarazem moralny i techniczny, gdyż opisuje produkcję przemocy jako chłodny, wykalkulowany proces. W przedmowie Sen stwierdza wprost, rekrutacja do przemocy to bitwa o umysły, oparta na mętnych sentymentach i prymitywnym rozumowaniu. Wytwarzanie pogardy i inżynieria niezrozumienia świata nie są jej skutkami ubocznymi, lecz integralnymi elementami podżegania do nienawiści. To, co publicystyka nazywa oburzeniem, w języku Amartya Sena zyskuje precyzyjną diagnozę. Jest to złudzenie jednowymiarowości, iluzja solitarystyczna, błąd kategorialny polegający na sprowadzeniu człowieka do pojedynczej, rzekomo nadrzędnej tożsamości, najczęściej etnicznej lub religijnej. Pragmatyczna użyteczność tego błędu dla inżynierów konfliktu polega na tym, że zamienia on człowieka w obiekt prostego sterowania. Kto ma jedną tożsamość, ten ma jedną lojalność. Kto ma jedną lojalność, ten ma jedną linię frontu. A kto ma jedną linię frontu, temu łatwo wmówić, że sąsiedztwo jest zdradą, pluralizm słabością, a dyskusja kapitulacją. W tym miejscu raport otwiera pierwszy, fundamentalny front polemiczny, wymierzony w to, co Amartya Sen trafnie określił mianem niewybadanych wierzeń w nieuchronność zderzenia cywilizacji. Już we wstępie autorzy sygnalizują, że kluczowym narzędziem jest tu intelektualna konfrontacja z łatwopalnymi interpretacjami rzeczywistości. Nie chodzi bowiem o czysto akademicki spór o opis świata, lecz o demontaż mechanizmu samospełniającej się przepowiedni. Teza o konflikcie cywilizacji działa bowiem jak toksyczny biznesplan, który czeka na swojego bezwzględnego wykonawcę. Gdy wmawia się całym społeczeństwom, że ich podstawową tożsamością jest przynależność do monolitycznego bloku kulturowego, który z definicji musi mieć wroga, uruchamia się specyficzna logika. Powstaje racjonalność oblężonej twierdzy, która ma swoją własną, brutalnie prostą ekonomię. Na tym rynku idei najwyższą stopę zwrotu osiągają liderzy oferujący klarowny bilans moralny. Po stronie aktywów jest nasze cierpienie, po stronie pasywów ich wina. W tej księgowości przemoc zawsze wpisuje się w rubrykę obrona, a każdy kompromis to zdrada. Raport idzie jednak dalej, demaskując pułapkę znacznie subtelniejszą, bo ubraną w szaty dobrych intencji. Amartya Sen ostrzega, że jednostronna koncentracja na dialogu międzyreligijnym może zniszczyć inne, kluczowe więzi obywatelskie, te związane z językiem, literaturą, kulturą, relacjami społecznymi czy zobowiązaniami politycznymi. Chodzi dokładnie o te sploty afiliacji, które stanowią system odpornościowy społeczeństwa, uniemożliwiając religii stanie się jedynym porządkiem świata. Sen dodaje, że bitwy o ludzkie umysły nie da się wygrać, dysponując tak poważnie niepełnym rozumieniem bogactwa różnic, które czynią nas różnorodnymi, zamiast ustawiać nas po przeciwnych stronach jednego, gigantycznego podziału. I tu właśnie, w tym braku wyobraźni, kryje się chłodny paradoks. Oto instytucja powołana do budowania pokoju zaprasza do stołu przedstawicieli religii. Są zdjęcia, uściski dłoni, wspólne deklaracje, cała scenografia postępu. Tymczasem w logice codziennego życia dzieje się coś odwrotnego. Świecki nauczyciel, ateista z przekonania, agnostyk z doświadczenia i każdy, dla kogo najważniejsza jest tożsamość zawodowa, językowa albo klasowa, zostają zepchnięci do narożnika jako nieistotni. W ten sposób instytucja pokoju, wbrew własnej woli, legitymizuje dogmat ekstremisty, że świat dzieli się wyłącznie wedle wiary, a cała reszta jest tylko dekoracją. Humor abstrakcji polega na tym, że czasem najbardziej groźne są pomysły pobożne w sensie intencji. Realizuje się je bowiem bez kontroli krytycznej, gdyż każdy krytyk zostaje natychmiast obsadzony w roli cynika. A przecież cywilna droga do pokoju zaczyna się właśnie od przyznania, że cynizm metodologiczny bywa higieną, nie zdradą. To prowadzi do drugiego hasła, które w raporcie urasta do rangi definicji demokracji. Amartya Sen, idąc tropem liberalnej tradycji, mówi o rządach poprzez dyskusję. W wymiarze formalnym jest to teza o ciągłości uzasadniania władzy. Jej legitymizacja nie rodzi się z jednorazowego aktu wyborczego, lecz z trwałej zdolności instytucji do przyjmowania krytyki i korygowania błędów. Chodzi o dopuszczenie do głosu tych, których interesy i godność w przeciwnym razie traktuje się jako koszty zewnętrzne. W wymiarze ekonomicznym jest to z kolei teza o informacji. Rynek bez informacji wchodzi w bańkę. Państwo bez informacji wchodzi w represję, a wspólnota bez informacji wchodzi w mit. Dyskusja staje się mechanizmem filtracji, w którym fałsz generuje koszt, a prawda ma szansę na dyfuzję. Dzieje się tak, o ile istnieje to, co Habermas nazwałby bezprzymusowym przymusem lepszego argumentu, a co menedżer ryzyka określiłby minimalnym standardem weryfikacji. W tym miejscu analiza zyskuje trzeci, kluczowy wymiar – przemoc, biedę i upokorzenie. Raport ostrożnie omija banalną formułę, wedle której bieda automatycznie rodzi terroryzm, ale jest bezlitosny wobec lekceważenia deprywacji i nierówności jako materiału zapalnego. Amartya Sen w przedmowie pisze wprost o roli nierówności ekonomicznych, upokorzeń społecznych i politycznego wykluczenia w produkcji wrogości. Nie jest to jednak sentymentalna troska, lecz chłodna analiza mechaniki motywacji. Bieda może być tłem, upokorzenie, paliwem, a manipulacja tożsamością, iskrą. Kto chce gasić tylko iskrę, skazuje się na gaszenie w nieskończoność. Kto chce usuwać tylko paliwo, nie rozumie, że wylewa się ono wprost z instytucji produkujących brak uznania. Kto wreszcie chce neutralizować samo tło, ignoruje fakt, że społeczeństwa ubogie mogą być stabilne, o ile mają wewnętrzną spójność, przewidywalne procedury i realne perspektywy. Przejdźmy do wątku, który często traktuje się jako ozdobny dopisek w aneksie. Roli kobiet i młodzieży. W logice budowania trwałego pokoju nie są to jednak grupy marginalne, lecz centralne węzły całej infrastruktury. To właśnie przez nie przebiega fundamentalna granica, linia demarkacyjna między społeczeństwem, które reprodukuje przemoc, a tym, które buduje instytucje wzajemnego uznania. Młodzież staje się polem bitwy o mentalną mapę świata. O to, czy będzie to mapa jednolitych, wrogich sobie terytoriów, czy raczej sieć nakładających się ścieżek. Kobiety zaś podtrzymują to, co ekonomia instytucjonalna nazywa niewidzialnym kapitałem społecznym, gęstą sieć relacji i praktyk, które zapewniają ciągłość codziennego życia. Gdy formalne struktury zawodzą, ten właśnie kapitał staje się jedyną realną walutą zaufania. To jest właśnie ten moment, w którym hasło Amartyi Sena o bitwie o umysły przestaje być tezą o terroryzmie, a staje się twardą tezą o gospodarce. Kto wygrywa umysły? Ten obniża koszty finansowania i ochrony, redukuje koszty transakcyjne, gwarantuje stabilność łańcuchów dostaw i przyciąga najlepsze talenty. Kto natomiast umysły przegrywa, temu rośnie premia za ryzyko, topnieje kapitał polityczny, a w społeczeństwie wzbiera cicha akceptacja dla rozwiązań siłowych. Te z kolei napędzają spiralę niepewności regulacyjnej i zwiększają prawdopodobieństwo gwałtownego szoku podażowego. To, że nie jest to czysta teoria. Widać w praktyce korporacyjnej i gwałtownym wzroście popularności języka geopolitycznej odporności. Największe ośrodki doradcze wskazują dziś wprost, że to napięcia geopolityczne są przez kadrę kierowniczą postrzegane jako kluczowe ryzyko dla wzrostu. Handel i inwestycje reorganizują się pod dyktando polityki, sankcji, konfliktów i presji na bezpieczeństwo. Biznes buduje więc zdolności, które jeszcze dekadę temu były wyłączną domeną państw. Tworzenie scenariuszy, wczesne ostrzeganie czy mapowanie zależności. To ekonomiczna wersja cywilnych dróg do pokoju, Bo cywilność w ujęciu Sena oznacza inwestycje w instytucje i rozumienie, a nie w fetysz jednego, cudownego narzędzia. Raport nie grzeszy naiwnością. Sen wychodzi od oczywistości. Akty terroru to zbrodnie wymagające skutecznych środków bezpieczeństwa. Jednak natychmiast dodaje, że na tym poziomie analiza staje się jałowa, gdyż prawdziwa bitwa toczy się o umysły, o atrakcyjność idei, na której żerują sprawcy przemocy. A to już gra wykraczająca poza policyjność i wojskowość. To stanowisko jest twarde, bo odmawia schronienia w prostym moralizmie, który domaga się kary, ale nie zadaje kluczowego pytania, skąd bierze się podaż przemocy. Jest zarazem niewygodne, ponieważ domaga się inwestycji w aktywa o długim terminie zwrotu. Edukację, media, inkluzywność polityczną, redukcję upokorzenia czy multilateralizm w prawie międzynarodowym. Tu jednak musimy pozwolić sobie na polemikę. Raport zakłada bowiem, że klarowność umysłu jest osiągalna, o ile tylko stworzy się właściwe instytucje dla dyskusji, edukacji i pluralizmu. Krytyk powie, że to klasyczny program oświeceniowy, który tragicznie nie docenia siły ekonomii uwagi i ekonomii oburzenia. W świecie, gdzie bodźce informacyjne projektuje się dla maksymalizacji czasu ekspozycji, najbardziej konkurencyjne okazują się treści proste, emocjonalne i plemienne. Z tej racji wojna o umysły ma dziś charakter technologiczny, nie tylko edukacyjny. I tu trzeba powiedzieć rzecz skrajną, a zarazem trzeźwą, cywilne drogi do pokoju, jeśli mają być skuteczne, muszą wkroczyć w obszar projektowania architektur informacyjnych. Muszą dotknąć interesów wielkich platform, modeli reklamy i mikrotargetowania, a więc muszą dotknąć pieniędzy. Bez tego pozostaną moralną muzyką graną na pokładzie statku, który kurs zmienia nie pod wpływem kapitana, lecz algorytmu zaangażowania. Jeśli walka o umysły ma być wygrana, nie wystarczy apelować do krytycznego myślenia, trzeba zmienić bodźce i odpowiedzialność. Uporządkowanie odpowiedzialności oznacza w prawie stworzenie reguł, które czynią koszty zewnętrzne dezinformacji, czyli jej społeczne szkody, kosztami wewnętrznymi dla tych, którzy na niej zarabiają. Uporządkowanie bodźców oznacza w ekonomii takie ustawienie gry, aby zysk z podżegania przestał być wyższy niż zysk z rzetelności. Jest to program niepopularny, bo uderza w fetysz wolności rozumianej jako brak reguł, ale jest to program cywilny w sensie ścisłym. Cywilność nie jest bowiem brakiem norm, tylko prymatem norm nad przemocą. Wadliwa jest zatem nie tyle sama teza o zderzeniu cywilizacji, ile cała technologia myślenia, która uparcie poszukuje jednej osi i jednej etykiety. Wielowymiarowość tożsamości nie jest bynajmniej estetycznym dodatkiem do liberalizmu. Jest twardą technologią odporności społecznej, ponieważ tka sieć powiązań przecinających potencjalne linie frontu. Jeśli pożar konfliktu ma się nie rozlać, musi natrafić na gęstą siatkę poprzecznych więzi, wspólny język, kompetencje, pracę, instytucje i procedury wzajemnego uznania. Czy w świecie algorytmicznie projektowanej polaryzacji apel o racjonalność nie brzmi jak naiwna utopia? Być może prawdziwe wyzwanie polega na stworzeniu takich architektur informacyjnych, które uczynią pokój równie angażującym i zyskownym, jak podżeganie do konfliktu. W przeciwnym razie będziemy skazani na gaszenie pożarów, które sami nieświadomie podsycamy.